Dzień dobry, nazywam się Michał Kalanko, zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać, tak jak w ostatnich dniach, o kampanii samorządowej w jej finalnej fazie, na ostatniej prostej. Kandydaci i kandydatki walczą o głosy w wyborach samorządowych. Zapraszam na program. A Państwa i moim gościem dzisiaj jest Jan Strzeżek, lider Stowarzyszenia Młoda Polska, kandydat trzeciej drogi w Warszawie do Rady Miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Co jest słychać w kampanii wyborczej, dosłownie co słychać właśnie w takim miejscu, gdzie pan teraz jest, czyli jednym z warszawskich bazarów? O czym mówią ludzie?
To ja właśnie się łączę z panem redaktorem i z naszymi widzami z warszawskich Bielan, z targowiska Wolumen, miejsca absolutnie legendarnego w północnej Warszawie, gdzie nie ukrywam, sam jestem dość często i robiąc zakupy i teraz oczywiście podczas kampanii wyborczej spotykając się z warszawiakami. Powiem szczerze, nie czuć specjalnie tej kampanii. To znaczy ten okres między jedną a drugą kampanią był ewidentnie po prostu jest zbyt krótki i spora część mieszkańców Warszawy niespecjalnie chce o wyborach rozmawiać. Chociaż widać, że im bliżej do wyborów, tym jednak ta chęć do rozmowy o problemach stolicy, o kampanii jest większa. A te wybory są bardzo ważne, dlatego że w tej chwili tak naprawdę zapada decyzja, czy pozwalamy PiS-owi na to, żeby rósł w siłę, czy pozwalamy Konfederacji na to, żeby zakorzeniła się w samorządach, czy jednak stawiamy na ludzi sprawdzonych, doświadczonych, czy stawiamy na trzecią drogę.
No ale jest tak, że te wybory, tak jak pan powiedział, już za chwilę i mówi pan, że wyborcy się nimi nie interesują, że są zmęczeni polityką?
Ja się im absolutnie nie dziwię. To znaczy, jeżeli pół roku temu niespełna, rzeczywiście każdego dnia spotykali wielu polityków, wiele osób, które zresztą mówiły prawdę, mówiąc, że te wybory parlamentarne są najważniejszymi wyborami od 1989 roku, to naturalne jest to, że ta kampania samorządowa jest trochę spokojniejsza. Jeżeli byśmy nawet spojrzeli na wyścig prezydencki w stolicy, to tego wyścigu po prostu nie ma. Dlatego, że te wybory, przynajmniej w Warszawie, nie są o tym, kto będzie rządził Warszawą, bo wiadomo jest to, że Warszawą będzie rządził Rafał Trzaskowski. Istotne jest to, jak będzie rządził Warszawą i o tym te wybory są. I po tym oto też startuje trzecia droga. Po to, żeby ta prezydentura w Warszawie Rafała Trzaskowskiego była lepiej kontrolowana. Monopole nigdy nie są dobre. Narzekaliśmy w Sejmie, w parlamencie na monopol PiS-u, dlatego że PiS miał władzę absolutną. Chcemy, żeby w Warszawie również ten pluralizm polityczny był większy, a nie tak jak w tej kadencji Rady Warszawy, gdzie jest tylko PiS i Platforma.
Właśnie, na jaki wynik liczy trzecia droga w Warszawie? Bo to chyba jest dosyć trudna kampania w mieście.
Dlatego pracujemy od rana do nocy. Ja uważam, że dobrym wynikiem będzie przynajmniej powtórzenie jesiennego wyniku w Warszawie. To było wtedy 13,5% niespełna. Teraz dobrze byłoby doskoczyć do 15%, bo to gwarantowałoby, że trzecia droga ma po pierwsze dużą reprezentację w Radzie Warszawy, prawie 10-osobowy klub albo przynajmniej 10-osobowy klub, a po drugie oznaczałoby, że na poziomie rad dzielnic również trzecia droga ma swoich przedstawicieli. I wychodzę z założenia, że to jest możliwe, ale to będzie ten wynik możliwy wtedy, kiedy jeszcze ten ostatni tydzień będziemy ciężko pracować na ulicy. Ja dzisiaj jestem na Wolumenie od 7.30 i po naszej rozmowie również jeszcze trochę ulotek mam zamiar rozdać.
No ja sam spotkałem dwoje kandydatów dzisiaj rano w drodze do redakcji Rzeczpospolitej na Pradze Południe. Też rozdawali ulotki, ale wracając do tej samej kampanii jako takiej, a czy uważa pan, że to był dobry pomysł, że trzecia droga nie ma własnego kandydata lub kandydatki w wyborach na prezydenta stolicy właśnie?
Te wybory, jakkolwiek byśmy nie oszukiwali rzeczywistości, wybory na prezydenta Warszawy, one się już rozstrzygnęły. Rafał Trzaskowski jest jednym z najpopularniejszych polityków w Polsce, oceniany w Warszawie jest bardzo dobrze. Możemy się oszukiwać, że ktoś może z Rafałem Trzaskowskim to wygrać, ale to jest bez sensu. Rafał Trzaskowski te wybory wygra i zamiast skupiać się na kampanii prezydenckiej, która nie przyniosłaby żadnego efektu, skupiamy się na kampaniach poszczególnych kandydatów do Rady Warszawy, do Rad Dzielnic, bo tam rzeczywiście może zajść zmiana. Tam rzeczywiście ludzie trzeciej drogi mogą odnieść sukces i tam rzeczywiście może to doprowadzić do tego, że czy na Bielanach, czy na Pradze Północ, czy na Pradze Południe może dojść do zmian w radach dzielnic, może dojść do tego, że trochę się ten warszawski samorząd przewietrzy. A na Pradze Północ zresztą też mamy, w Pradze Południe mamy świetnego kandydata, tam jedynką do Rady Warszawy jest Janek Popławski, mój serdeczny kolega. Myślę, że będzie doskonałym radnym.
Na czym powinno polegać to przewietrzenie tak bardziej konkretnie? Co powinno się zmienić i w sposobie zarządzania miastem? No i konkretnie, jakie decyzje powinna ta, tak jak pan powiedział, przewietrzona czy odświeżona Rada Warszawy podejmować w pierwszych miesiącach, latach nowej kadencji?
Musimy wrócić do tematu strefy czystego transportu. To jest temat, który przede wszystkim dotyka, będzie dotykał osoby mniej zamożne, dlatego że, przepraszam, ktoś tutaj niefortunnie się próbował dodzwonić i w ten sposób przerwać nasze połączenie. Istotne jest to, żeby wrócić do tematu strefy czystego transportu, dlatego że ten temat dotknie przede wszystkim najuboższych. Zakazywanie wjazdu samochodów trochę starszych do centrów miast nie dotknie najzamożniejszych, dotknie właśnie tych biedniejszych. Istotne jest to także przede wszystkim, żeby skończyć raz na zawsze z tą walką między kierowcami, pieszymi, a rowerzystami, dlatego że dogmatyczne podejście kandydatów lewicy czy polityków lewicy do tego, żeby wykurzać kierowców samochodów z Warszawy, jest skrajnie bezsensowne. Kierowcy w Warszawie byli, są i będą, i próby wyrzucania miejsc parkingowych, próby wyrzucania samochodów z Warszawy się po prostu nie udadzą. Sam jeżdżę samochodem, jeżdżę też komunikacją miejską, ale próba przekonywania kogokolwiek, że komunikacja miejska będzie skuteczniejsza niż transport indywidualny, to jest po prostu bez sensu.
A co do polityki mieszkaniowej, to jakie powinny być decyzje, zmiany, kierunki w Warszawie? Bo to jest sprawa, o której chyba wszyscy mówią albo będą mówić przy wielkanocnych stołach, jeśli oczywiście taki temat się pojawi.
Każdy, kto szuka albo będzie szukać mieszkania w Warszawie, wie, że te ceny są na abstrakcyjnie drogim poziomie. Ten temat jest mi bliski z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na to, że jestem radnym tutaj w Warszawie, a po drugie, ze względu na to, że tym się zajmuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, gdzie jestem szefem gabinetu politycznego. I akurat w Ministerstwie Rozwoju taki dobry program kredytowy, nie taki, który wprowadził Buda i który doprowadził do tego, że ceny mieszkań w Warszawie są na gigantycznym poziomie, tylko rzeczywiście taki, który realnie pomaga mieszkańcom także dużych miast, a z perspektywy samorządu. Czas budować tanie mieszkania na wynajem, ale we współpracy z państwem, dlatego że to państwo ma grunty, czy poprzez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czy poprzez Krajowy Zasób Nieruchomości, czy wreszcie grunty, które są w zasobie PKP. Te grunty powinny być przekazane samorządom w zamian za to, że samorządy we współpracy na przykład z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będą budowały tanie mieszkania na wynajem.
A myśli pan, że ten program, o którym pan mówi, kiedy on wejdzie w życie?
Podejrzewam, że to będzie końcówka pierwszej połowy tego roku, ale nie namówi mnie pan na dokładną datę, bo jak się wtedy spóźnimy jeden dzień, to natychmiast będziemy o tym czytać w mediach. Prace trwają, są na dość zaawansowanym poziomie. Zależy nam na tym, żeby dokładnie przekonsultować każdy obszar tego programu, tak żeby on rzeczywiście pomagał ludziom, bo to nie może wyglądać jak kredyt 2%, który był wprowadzony chwilę przed kampanią wyborczą i który absolutnie, kolokwialnie mówiąc, zajechał rynek mieszkaniowy w Polsce. W Warszawie nie ma dzielnicy, gdzie na rynku pierwotnym mieszkanie kosztuje mniej niż 10 tysięcy złotych. Nawet na Bielanach obserwuję, na Wrzecionie jestem, zresztą właśnie w tej chwili na granicy Wrzeciona i Wawrzyszewa, są już mieszkania w nowym budownictwie 20 tysięcy za metr. Na Bielanach. To są chore ceny.
A czy uda się przełamać ten, jakby to powiedział Jarosław Kaczyński, imposybilizm? Bo Prawo i Sprawiedliwość na wiele sposobów próbowało przez 8 lat zmierzyć się z tematyką mieszkań właśnie, ze sprawami mieszkaniowymi i chyba żaden program się do końca nie udał. Pan wierzy, że rząd koalicji 15 października sobie z tym imposybilizmem poradzi?
Tak, i te doświadczenia PiSu, nieudane doświadczenia PiSu, są niewątpliwie czymś, z czego powinniśmy korzystać. Bo najpierw było Mieszkanie Plus, które okazało się absolutną lipą, też mówiąc kolokwialnie, potem kredyt 2%, który tylko doprowadził do podwyżki cen na rynku mieszkań, a my chcemy w ramach Ministerstwa Rozwoju stworzyć taki program bardziej skrojony na miarę. To znaczy chcemy pomóc rodzinom wielodzietnym, chcemy, żeby te warunki były trochę liberalniejsze, a jednocześnie, żeby to nie doprowadziło do wzrostu cen. Ale jednocześnie pracujemy nad projektem podażowym, dlatego że luka mieszkaniowa w Polsce to jest grubo ponad milion mieszkań. Grubo ponad miliona mieszkań brakuje na rynku, dlatego budować się musi po prostu więcej. I muszą mieć do tego przedsiębiorcy, deweloperzy, czy także prywatne osoby po prostu łatwiejszy dostęp.
Wróćmy jeszcze do samej kampanii samorządowej i jej tematyki. A inwestycje w Warszawie, te duże i te mniejsze, w tej kadencji niektóre zakończone, niektóre jeszcze w trakcie. Jakie jest pana do nich podejście, na przykład do tego mostu pieszo-rowerowego, który został niedawno otwarty, na kilka dni przed wyborami zresztą?
No termin oczywiście nie jest przypadkowy. Wiadomo jest to, że Rafał Trzaskowski chciał się pochwalić tą inwestycją, do której ja byłem przez długi czas sceptyczny i cały czas mam wrażenie, że jej efektywność dopiero wyjdzie w praniu. To znaczy to, że tam nie ma nawet pasów dla, nie ma podziału, co, która część jest dla rowerzystów, która jest dla pieszych, może się okazać na początku funkcjonowania tej kładki dość przeszkadzająca użytkownikom tej inwestycji, ale są cały czas inwestycje, które nie zostały zrealizowane, a które muszą. Pospieszmy się z budowaniem kolejnych linii metra i kolejnych stacji metra. Zadbajmy o dobrą infrastrukturę sportową cały czas. No, uważam, że skandalem jest to, że w XXI wieku, w 2024 roku na stadionie Przykąt Wiktorski, na stadionie Polonii cały czas nie jest w stanie miasto, które jest właścicielem tego obiektu, zbudować normalnych sanitariatów, tylko w stolicy Polski cały czas korzysta się z toitojów. Jest wiele inwestycji sportowych, kulturalnych, medycznych, które Warszawa musi jeszcze przeprowadzić i istotne jest to, żeby nowa Rada Warszawy i nowy zarząd miasta był w stanie skutecznie lobbować o swoje interesy mieszkańców w rządzie, dlatego że przez ostatnie lata PiS konsekwentnie zażynał finansowo Warszawę Polskim Ładem, odbierając pieniędzy. To wiele miliardów złotych zostało w kieszeni rządu PiS zamiast w kieszeniach warszawiaków w ich budżecie miasta.
Co do spraw samorządu, to oczywiście będziemy podsumowywać jeszcze kampanię wyborczą Rzeczpospolitej w życiu regionów, ale na koniec chciałbym jeszcze zapytać o sprawy ogólnokrajowe. Czy myśli pan, że jednym z tematów rozmów przy wielkanocnych stołach będą te zatrzymania, przeszukania związane z Funduszem Sprawiedliwości?
Na pewno, dlatego że w ten sposób pokazaliśmy, że dotrzymujemy obietnic. Obiecaliśmy rozliczenia, obiecaliśmy, że rozliczymy każdą aferę i afera, w której grubo kilkaset milionów złotych zostaje przeznaczone na stowarzyszenia i fundacyjki kolegów Zbigniewa Ziobry, musi być sprawdzona co do jednego grosza. Ja nie ukrywam, że bardzo bym chciał, żeby także przyspieszono w zakresie rozliczaniu innych afer, czy w tej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, czy w dziesiątkach innych, których autorzy i główni bohaterowie liczyli, że będą bezkarni. Nie, skończyła się bezkarność. To, że ktoś jest znany, to, że ktoś jest parlamentarzystą, to, że ktoś pełnił ważne funkcje państwowe, nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności. Na to umawiałem się także ja z mieszkańcami Bielan na wolumenie podczas kampanii parlamentarnej jesienią i trzeba to zobowiązanie, tego zobowiązania dotrzymać, bo inaczej będziemy po prostu niewiarygodni.
A tak się zastanawiam.
Odbudowa zaufania Polaków wobec państwa jest kluczowa. Dlatego każda afera musi być wyjaśniona co do grosika.
Tak się zastanawiam, a czy w trakcie tej kampanii w ostatnich dniach, no w tym tygodniu, wyborcy na Bielanach pytali pana o te zatrzymania? Czy to się przebiło do emocji, do świadomości wyborców?
No dzisiaj nie ukrywam, że kilka osób zagadało i spytało, kiedy będą kolejne afery rozliczane i dobrze, że pokazano także tym ważnym politykom przy okazji tego tygodniowych przeszukań, że nie są bezkarni, dlatego że to też słyszałem wcześniej, że wysoce frustrujące było dla, no, nie tylko dla mieszkańców Bielan, ale też dla mieszkańców pewnie innych części Polski, że było wysoko funkcjonujące przeświadczenie, że będąc popularną, ważnym politykiem można absolutnie wszystko, że hulaj dusza, piekła nie ma, jesteś ważny, możesz kraść. Nie, nie możesz kraść, a za wszystkie przestępstwa będziesz rozliczony.
A koszty życia? Czy ludzie narzekają, że jest dalej drogo?
Oczywiście, ja chodzę po targowisku i widzę, że te ceny cały czas są dalekie od tych wymarzonych, od tych, które byłyby niezbyt obciążające dla kieszeni każdego z nas. Istotne jest jednak to, że także pojawia się temat rolników, który trzeba wyjaśnić do końca. Minister Siekierski zrobił dużo, myślę, że uda się w końcu ze stroną ukraińską zawrzeć jakieś długotrwałe porozumienie. Ale tak, no, drożyzna była, jest, mimo że ona inflacja, poziom inflacji spada, ale to cały czas będzie temat.
O tym, jakie będą dalsze tematy i w kampanii samorządowej, i w ciągu kolejnych dni, kolejnych 100 dni i nie tylko rządu koalicji 15 października, będziemy o tym rozmawiać. Jaki jest jeszcze pana plan na dzisiaj? Co jeszcze pan w tej kampanii? I przez dzisiaj w Wielkanoc, czy będzie pan też rozmawiał z wyborcami, czy w Wielkanoc będzie przerwa?
Po naszej rozmowie od razu biegnę dalej na targowisko, żeby rozmawiać z warszawiakami. Potem trochę materiałów jest jeszcze do rozwieszenia. Kilku znajomych jeszcze się zgłosiło, że chętnie przyjmie mój baner na swój balkon albo płot, więc chętnie z tego skorzystam. Święta są dla rodziny. Też nie wyobrażam sobie męczyć warszawiaków sobą i swoimi materiałami w święta. We wtorek rano wracamy ze zdwojoną siłą i później do piątku wszyscy kandydaci trzeciej drogi i w Warszawie, i w całej Polsce będziemy zasuwać bezapelacyjnie do samego końca wszystkich materiałów wyborczych.
Kampania wyborcza rzeczywiście zbliża się do końca. W przyszłym tygodniu, w piątek, już cisza wyborcza, a później głosowanie. Będziemy obserwować bardzo uważnie i głosowanie, i wyniki, i podsumowywać w Życiu Regionu, w Rzeczpospolitej i na rp.pl. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj z kampanijnego szlaku był Jan Strzeżek, lider Stowarzyszenia Młoda Polska i kandydat w tych wyborach do Rady Warszawy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, bardzo dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego na święta.
Dużo spokojnych świąt. Do usłyszenia i do zobaczenia.